Zaprasza Beata Lubecka.
A gościem Radia Zet jest dzisiaj ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się słuchaczom i pani redaktor.
Jeszcze trzeba powiedzieć, że ksiądz jest rzecznikiem od niedawna, od sierpnia.
Tak, dzisiaj mija dokładnie 2 miesiące od chwili, kiedy zostałem wybrany. Także jestem rzecznikiem nowicjusza, mogę powiedzieć.
Rzecznik nowicjusz wybrany na 5-letnią kadencję, no niełatwy jest początek, proszę księdza. Bo i protesty, i Trybunał Konstytucyjny, i jeszcze pandemia.
No cóż, ja zrobię. Czasy mamy takie, jakie mamy. Sytuacja rzeczywiście jest trudna. Wszyscy się przyglądamy temu, co się dzieje. No i zobaczymy, jak się nam te sprawy będą dalej rozwijać.
A jak Kościół chce uspokoić te nastroje?
Wszyscy sobie to samo pytanie zadajemy. Ja myślę, pani redaktor, że mamy taką sytuację, w której chyba nastąpiło pomieszanie wielu rzeczy. Nastąpiła jakaś czara goryczy, która się przelała i to, co widzimy na ulicach, no jest bardzo niepokojące. Ten niepokój chyba także wszyscy podzielamy, niezależnie od tego, po której stronie stoimy. Zwłaszcza, że tak do końca nie wiadomo chyba, co zrobić. My się też zastanawiamy.
Czyli Kościół nie wie, co zrobić w tej materii? Nie wie, jak się zachować? Nie wie, jak się zwrócić do swoich wiernych?
Nie wie pani.
Do tych protestujących.
Kościół to jesteśmy my wszyscy. Ja to często przez te 2 miesiące powtarzam jak refren, no
tak,
że Kościół
ale jednak na czele Kościoła stoją hierarchowie.
No tak, i to, co można było zrobić na ten moment, już zostało zrobione. Jest przede wszystkim apel, zresztą przed momentem cytowany w Państwa wiadomościach, o to, żeby był spokój, żeby nie eskalować tych napięć. O to samo zwrócił się ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przedwczoraj wieczorem. Prosił, żeby nie eskalować.
Bo i to w tym wystarczy?
Ta lawina wydaje mi się, że jednak ruszyła.
I że zresztą kobiety mówią o tym wyraźnie, że to jest wojna.
Tak, ale to nie wszystkie kobiety to raz. To jest też, myślę, ważne, żeby wiedzieć, że to jest jakaś ważna grupa i trzeba jej słuchać. I to nie jest mała grupa, bo jak widzimy, te protesty objęły cały kraj w tej chwili. Natomiast myślę, że to, czego nam bardzo brakuje w tym momencie, to jest właśnie słuchanie się. To jest tego, żeby jedni drugich nie tyle potrafili przekonywać, bo tutaj trudno o jakiejś dużej sile przekonywania. My mamy do czynienia z bardzo poważnym konfliktem aksjologicznym. To jest tak naprawdę konflikt, który dotyczy systemu wartości, w którym my żyjemy, albo chcemy żyć, albo nie chcemy żyć. A to są takie rzeczy,
Czy prawo może narzucać pewne wybory? Bo zastanawiam się, czy prawo może narzucać pewne wybory? Czy od kobiet można wymagać heroizmu, żeby rodziły dzieci nieuleczalnie chore czy ciężko upośledzone? Czy od kobiet można wymagać heroizmu?
Myślę, że nie, nikt nie jest zmuszony do heroizmu i to jest jasne. Natomiast też proszę zobaczyć, że w tych wszystkich argumentach, które się pojawiają, my mówimy, że co jest słuszne, o prawach kobiet, które jakieś te prawa sobie w ten sposób definiują. Ale my musimy też zobaczyć, że my mówimy, i o tym mówi Kościół bardzo często, my chcemy mówić o prawie każdego człowieka do życia. To nie jest tak, że jedno prawo może niwelować prawo drugiego, że jedno prawo w imię dobra jednego prawa możemy zniszczyć prawa kogoś drugiego. Na tym polega trudność dialogu, także dialogu aksjologicznego, że my musimy szukać takich rozwiązań i nie znaleźliśmy tego w Polsce. Kompromis był takim, no taką drogą pośrednią, która uspokajała sytuację rzeczywiście.
Kompromis 1993 roku.
Tak, i on rzeczywiście uspokajał pewną sytuację polityczną. Pani redaktor, też mamy świadomość, że to jest też konflikt polityczny. To o pewnych rzeczach aksjologicznych, etycznych, tak właściwie nigdy nie powinno się rozmawiać, nie powinno się głosować, nie powinno się ich w pewnym sensie stawiać jako punkt wyboru i stawiać ludzi w dramacie wyboru, ja jestem za czy przeciw.
No dobrze, to w takim razie, czy władza nie popełniła błędu, czy jednak nie należało jednak pozostać przy tym rozstrzygnięciu, właśnie przy tym kompromisie aborcyjnym z 1993 roku, przy tym status quo.
No to jest pytanie do rządzących, prawda? Bo to oni, jak zresztą podkreślił przewodniczący episkopatu, to nie Kościół, ale państwo stanowi prawo i to nie Kościół,
Ale przewodniczący też pochwalił Trybunał Konstytucyjny
o tym,
za
czy coś
decyzję,
jest
którą
zgodne z...
podjęli sędziowie.
Proszę?
Ale przecież przewodniczący episkopatu, arcybiskup Gądecki też pochwalił Trybunał Konstytucyjny za
Tak, ale
decyzję,
powiedział
którą
bardzo
podjęli
jasno,
sędziowie.
powiedział, nie, bardzo, oczywiście, że pochwalił, powiedział bardzo jasno, że Kościół nigdy nie może, nigdy nie może opowiedzieć się przeciwko prawu do życia dla każdego człowieka. I to jest, myślę, klucz wszystkiego. To nie jest tak, że tu została przyklaśnięta, że taka czy inna decyzja polityczna jest dobra. My zawsze mówimy, że życie trzeba chronić. Panie redaktorze, ja jestem księdzem. Ja znam też tę sprawę, powiem tak, z drugiej strony. To znaczy ja też w miejscu, w którym mieszkam w Krakowie, tu jest duża bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa i to jest jeden z takich konfesjonałów Krakowa, prawda? Tutaj przychodzi bardzo dużo osób do spowiedzi. Tu nie ma parafii, ale spowiedź jest przez cały dzień, od rana do wieczora, przez cały tydzień. I proszę mi wierzyć, ja z drugiej strony słyszałem o wielu rzeczach, to znaczy nie na ulicach, bo to nie są argumenty, które do mnie przemawiają. Tam zawsze jest trochę populizmu, zawsze jest trochę
I o czym ksiądz słyszał
polityki, zawsze
z tej drugiej strony?
Słyszałem o dramacie wielu ludzi i proszę mi wierzyć, tak jak zawsze to mówię przez te 2 miesiące, jeżeli ktoś przychodzi do kościoła i prosi o pomoc, to kościół mu pomoże bez konieczności zabijania życia. I to jest niezwykle ważne i niezwykle trudne. Ale ten głos się nie przebija, nie jest medialny. No tak jest, no co ja zrobię?
I tutaj musimy zrobić pauzę. Część radiowa jest za nami. Nasz gość, czyli ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. I jako się rzekło, proszę księdza, więc na początek też pytanie od słuchaczki. Magda pyta, czy miłosierdzie chrześcijańskie nie dotyczy kobiet? Czy zmuszanie kobiety do donoszenia ciąży i urodzenia dziecka, które nie jest w stanie przeżyć samodzielnie kilku godzin, jest kierowane miłosierdziem, podyktowane miłosierdziem czy bestialstwem?
Wrócę do tego, o czym mówiłem przed momentem. To znaczy się, ja znam sprawę z drugiej, znaczy znam też wypadki z drugiej strony, bo to nie jest tak, że takie wypadki w czasie spowiedzi się nie zdarzą. Ja oczywiście nie mogę o spowiedzi mówić, ale mogę powiedzieć o jednym. Każdy człowiek i każda sytuacja jest trochę inna. To nie jest tak, że teraz ktokolwiek wyjdzie i powie, że jest taki kazus i w takich wszystkich kazusach należy się tak czy nie inaczej zachować. Każdy przypadek kobiety i każdy przypadek dramatycznej ciąży to też są bardzo indywidualne sprawy i proszę mi wierzyć, kobiety bardzo różnie na nie reagują, bardzo różnie podchodzą. Jeżeli ktoś przychodzi z założeniem, że chce usunąć płód, no to i nie ma dyskusji, no to nie ma dyskusji, no przecież nikt nie będzie, można przekonywać, można podawać racje, można walczyć o to życie, ale tak naprawdę każdy jest człowiekiem wolnym zawsze i wolnym pozostanie. Natomiast mnie problem raczej wydaje się, że jest gdzie indziej. Jest w tym, że my nie nauczyliśmy się, i to może jest trochę wina Kościoła, że my nie nauczyliśmy Chcieliśmy się pokazać w sumieniu człowieka, jak życie jest ważne. Że być może ten element zewnętrzny, tej nieszczęsnej walki, ponieważ problemy te wyszły na ulicę, te problemy stały się problemem politycznym, a nie powinny nim być.
No
bo
dobrze,
to nie są
ale to,
kwestie,
czy to w takim razie nie jest jednak porażka
uważam,
Kościoła?
Że
Czy to w takim razie
przede
nie jest...
wszystkim zobaczyć, że jest problem aksjologiczny.
Ale czy to nie jest porażka Kościoła, proszę księdza, skoro... Jak jesteśmy przekonywani, no 90% społeczeństwa to są katolicy i w takim razie dlaczego są takie, a nie inne nastroje, że zresztą z sondaży to również wynika, że przybywa Polek i Polaków, którzy są za tym, żeby aborcja była dopuszczalna. W związku z tym, no czy to nie jest porażka Kościoła, że Kościół nie jest w stanie przekonać wersji do właśnie tego, że aborcja to zło.
Wie pani co, mówienie o porażce... Tak, to na pewno nie jest sukces Kościoła, że ludzie, którzy identyfikują się z Kościołem, którzy do Kościoła chodzą, którzy są wychowani w Kościele, którzy przyjęli w nim chrzest, którzy w nim byli bierzmowani, a zatem to jest prawdziwy Kościół, to nie jest, jeszcze raz to powtarzam, to nie jest hierarchia, to jest każdy, kto w jakiś sensie czuje się z tym Kościołem związany, to jest Kościół, to jest wspólnota. Więc jest to jakąś porażką Kościoła, że ta wspólnota nagle zaczyna mieć problem aksjologiczny. Być może nasz dyskurs, nasz hierarchiczny był taki, który nie przystawał albo nie przystaje do zmieniającej się sytuacji. Ale nie zmienia to faktu, że Kościół tutaj jak gdyby swojego głównego argumentu nigdy nie zmieni, bo on nie zależy od Kościoła jako instytucji. Życia trzeba bronić i będziemy bronić. I tu nie ma dyskusji. Zachęcam wszystkich naprawdę do lektury Evangelium Vitae. To jest encyklika Jana Pawła II, którym ona nie jest prosta, ale tam jest bardzo jasno powiedziane. Są trudności, pomagamy, trzeba zrozumieć. I to wszystko jest prawdą. Ale trzeba też zobaczyć jedno, że życie ma swoją wartość ponadczasową, polityczną i życia po prostu trzeba bronić. Kościół nie zmieni dyskursu, bo nie może. To nie leży w jego mandacie. Natomiast jak ktoś tego nie chce słuchać, no dobrze, no, są też drogi poza Kościołem. Będzie mi bardzo żal, jest mi żal, że wielu ludzi od Kościoła odchodzi i jest tych ludzi coraz więcej. I podejrzewam, że tego typu sytuacje, które mają w tej chwili miejsce, no wielu ludzi też z Kościoła instytucjonalnego wyprowadzą. Bardzo żałuję. Być może to jest porażka języka, którym Kościół się posługuje. To prawda. Ale co do doktryny nie ma wątpliwości. Będziemy życia bronić.
To jeszcze zacytuję, co napisała siostra Magdalena Chmielewska, która jest, mam nadzieję, słuchaczom Radia Zety dobrze znana, która wychowuje, jak wiadomo, przybranego niepełnosprawnego syna i napisała tak. Do heroizmu nie można zmuszać. Walkę o życie trzeba zacząć od wsparcia tych, którzy ciężar takiego trudnego życia mają nieść. Wtedy wybór życia będzie łatwiejszy. Los osób niepełnosprawnych i rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi jest w większości społeczeństwa i rządzącym obojętny. Orzeczenie Trybunału nie jest troską, jest chwytem politycznym.
Bardzo dobrze. No ja się w 100% podpisuję pod tym, po czym mówi siostra Chmielewska. Genialne zdanie.
Czyli,
wielka
że orzeczenie
kobieta, ja
Trybunału
bardzo
nie
szanuję,
jest troską,
bardzo
tylko to
szanuję,
jest
bardzo
chwyt
cenię.
Polityczny. Pod
Oczywiście,
takim
że jest
zdaniem by
decyzja
się ksiądz
polityczna.
podpisał, rozumiem,
Oczywiście, że
tak?
to jest decyzja polityczna i proszę, to też chyba mamy wszyscy tutaj jasność, że jeszcze raz to powiem, to nie Kościół tę wojnę wywołał, bo tutaj pojawia się często na plakatach słowo wojna. Naprawdę nie chcieliśmy tej wojny, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że życia będziemy bronić. No, natomiast jest jeszcze taka jedna rzecz. Ja przytoczę znaną chyba wszystkim taki obraz ewangeliczny, kiedy do Pana Jezusa przychodzi kobieta cudzołożna, prawda? I ona przychodzi, wszyscy wiedzą, że jest winna, że popełniła zło, że jest niedobra. Tam ją tymi kamieniami chcą obrzucać. I Pan Jezus nie powiedział, że dobrze zrobiła, ale jej nie potępił. I to jest Kościół. Kościół
no,
nikogo nie potępia.
Obronie.
Żadnej kobiety,
stanął
także i
w jej
tej,
obronie.
Która popełniła aborcję, Kościół nigdy nie domagał się sankcji prawnych, natomiast Kościół chce, żeby budować prawość sumienia i to sumienie kształtować. I to jest bardzo ważne. Może nam się to nie udało jako wspólnocie Kościoła, może nie przekonaliśmy się,
no najwyraźniej to się nie udało. To się nie
być
udało.
Może się
ja,
nie udało.
Ja zacytuję
nie
tutaj wypowiedź jednej z protestujących Oko Press, cytuję właśnie jedną z uczestniczek wczorajszych protestów. Mamy dość, że Kościół, episkopat, rząd, władza w każdej postaci wchodzi w nasze prywatne sprawy. Mówimy kategoryczne nie, od dawna mówiłyśmy, a teraz jesteśmy stanowcze.
No wie pani, to są takie głosy no, demagogiczne jak wiele innych. No, nie chcę powiedzieć, że są nieprawdziwe, ale też to są jednostronne głosy, dosyć mocno nagłaśniane i ja rozumiem, sytuacja temu sprzyja. Natomiast to jest też tak, że do kościoła każdy przychodzi, bo chce. My nikogo do kościoła na siłę nie zaciągamy. Zapraszamy, żeby ludzie byli, chcemy, żeby ludzie byli, chcemy, żeby te wspólnoty kościoła budowali, ale nie ma przymusu. Nie ma przymusu, natomiast w Polsce musimy żyć i musimy wybierać władzę i te władze wybieramy. Te władze zdecydowały tak, a nie inaczej. Ja nie chcę powiedzieć, że to była dobra decyzja, absolutnie nie. Natomiast chcę powiedzieć jedno, że Kościół będzie stał po stronie tych, którzy będą pokrzywdzeni. Jeżeli to będą pokrzywdzone kobiety, będziemy przy nich stali. Jeżeli będą to pokrzywdzone, zranione dzieci, będziemy przy nich stali. To jest właśnie to, o czym mówi siostra Chmielewska. I ta empatia, tej miłości, tego dobra, to jest to, o czym ja chciałbym, żeby też w mediach mówiono, że Kościół też robi dobre rzeczy, a nie tylko, że prześladuje kobiety, co nie jest prawdą, co nie jest absolutnie prawdą. Chciałbym, żeby mówiono także i o tym, że nam wszystkim zależy na tym, żebyśmy żyli w mądrych warunkach, w dobrej sytuacji, żebyśmy też potrafili rozmawiać. No niestety wiemy dobrze, że ulica zwykle nie sprzyja rozmowom. No, jak
ale
będzie
nie
w tej
tylko
sytuacji,
ulica
zobaczymy.
Tutaj, jeśli ksiądz uważa, że jest wiele, można by stawiać zarzuty, że to są demagogiczne wypowiedzi. Natomiast no jak oceniać wypowiedź księdza z Wrocławia, księdza proboszcza jednej z parafii, który do protestujących powiedział tak, proszę opuścić teren kościoła, przeproście wasze mamy, że was nie wydrapały.
No,
To
panie
nagranie
redaktor,
krąży po internecie
tak,
i
no,
wywołuje
dużo nagrań
ogromne
krąży
emocje.
i ja powiem tak, no dobrze, no każdy mówi co chce, prawda?
No
Także
ale
w kościele to
chyba
też nie jest
jednak
tak,
księża
że
powinni też ważyć słowa. No
powinni
przeproście,
księża
proszę mamy,
ważyć,
żeby was
dziennikarze
nie
też powinni
wydrapały.
ważyć słowa, i to mówię też do siebie, bo też jestem dziennikarzem. Wszyscy musimy ważyć słowa, bo to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Zdarzają się wypowiedzi różne, i to wiemy, że nie od dzisiaj, nie tylko wśród księży, prawda? I wśród polityków, i wśród kobiet na tych marszach również, które są, mówiąc delikatnie i eufemicznie, niezbyt miłe i niezbyt prawdziwe. Dobrze, wszędzie się to zgadza. Ja się z tym księdzem oczywiście nie zgadzam. No to jest bardzo przykre, że takie słowa padły z ust duchownego, ale padły. Natomiast myślę, że to są słowa incydentalne i proszę zobaczyć też, ilu księży w tym momencie wychodzi do tych ludzi i jest po prostu, napotyka po prostu na stek wulgaryzmów, które na nich spadają. Nikt z nimi nie rozmawia. Ja nie chcę przytaczać, bo jesteśmy na antenie, co się mówi. Co się skanduje na tych marszach pod adresem duchownych, to nie jest tak, że ktoś chciałby z nami rozmawiać, albo proszę bardzo, no myślę, że to jest coś, czego nam bardzo brakuje. Po prostu żywego dialogu. Każdy
No
ma
to
swoje
może jednak
racje.
Kościół powinien wyjść z inicjatywą. Po prostu.
No i
Zaprosić do
prawdopodobnie
rozmowy.
będziemy jako instytucja Kościoła na pewno szukać jakiegoś rozwiązania, bo to jest też nasza sprawa, prawda? To się dzieje na naszych
To
oczach,
a
to się
propos tego
dzieje.
uspokajania nastrojów również. No, rozumiem, że Kościołowi też zależy na tym, żeby te nastroje uspokoić, czy nie.
Oczywiście, że tak. No, wszystkim nam chyba zależy. No, więc o oczywistych rzeczach nie ma co mówić. Natomiast panie redaktor, konia z rzędem temu, kto dzisiaj wie, co z tym zrobić, prawda? Bo to nie jest taka prosta
Władza, zdaje
odpowiedź.
się, trochę schowała też głowę w piasek i teraz słyszymy, że no, być może ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego zostanie odłożony do zamrażarki, nie zostanie opublikowany, chociaż prawo mówi, że wyroki, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego trzeba upubliczniać niezwłocznie. Pytanie od słuchacza. Czy Kościół będzie nadal dążył do tego, żeby aborcja wskutek gwałtu była zabroniona? Pyta Michał.
Kościół nigdy nie będzie popierał żadnej aborcji. Absolutnie żadnej. Absolutnie żadnej,
Ale czy będzie
dlatego że
dążył do tego,
każda
żeby
aborcja
znalazła
jest
swoje to
złem.
odzwierciedlenie w prawie?
Ja, pani redaktor, jeszcze raz powiem, nie Kościół stanowi prawo, natomiast Kościół
Ale może
będzie apelował i
inspirować.
będzie próbował formować sumienia ludzi.
No właśnie, może
Formowanie sumień
inspirować.
polega na tym, że ludzie muszą, znaczy muszą, no, musieliby znaleźć własne kryteria, które są budowane na dobrych wartościach. Ja przytoczę jedną rzecz, też myślę ważną. Otóż my żyjemy w takim świecie, kiedy właściwie nie ma żadnych autorytetów. Nie ma. Wszystko żeśmy już sobie
No,
spalili.
Kościół
Ostatnim tak,
też
no,
traci autorytet i to w
wszyscy
tempie
tracimy,
molto
no,
presto.
nie wszyscy. Tak, ma pani
Polski
redaktor
Kościół.
rację. Ostatnim autorytetem, który pamiętam i który też się bardzo skutecznie teraz burzy, to był Jan Paweł II, prawda? To jeszcze gdzieś nam poza kremówkami, on też parę fajnych rzeczy powiedział. Ja bym wszystkich zachęcał, naprawdę, tych, którzy są teraz na ulicach, żeby przeczytali jego homilię, którą miał w Kielcach w 91 roku. Bardzo dobry tekst. On to był jedyny raz, kiedy papież w Polsce się zdenerwował. Jedyny raz. On tam zaczął potrząsać kartkami i mówił, że to mówię dlatego, bo to jest moja matka, to jest moja ojczyzna, to jest mój kraj. O czym mówił? Mówił właśnie o tym, że Polacy wolność przekuli w coś, co wolnością nie jest. Pod pozorem wolności nazywa się rzeczy, które tą wolnością nie są. Ja nawet sobie tutaj wyciągnąłem cytat i pozwolę sobie jedno zdanie przeczytać. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Trzeba wychowania do wolności, dojrzałej wolności. Tylko na takiej można opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny życia. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo, a właściwie go zniewala i znieprawia. Myślę, że to jest to, że my mamy różny dyskurs. Coś, co nazywa się dzisiaj na ulicach wolnością, tak naprawdę tą wolnością nie jest.
To
Jest
czym to
jej
jest w takim
zniekształceniem. I to
razie?
jest niezwykle ważne.
To czym jest, jeśli to nie jest wolność?
Myślę, że jest to wyraz frustracji, która gdzieś w społeczeństwie narasta przeciwko wielu rzeczom, bo tych rzeczy nam się nagromadziło bardzo wiele. Ten wyrok Trybunału to była taka kropelka, która prawdopodobnie przelała te czary goryczy. No i oczywiście Kościołowi się za to obrywa, no bo dobrze, zawsze życia bronił, ale akurat tutaj myślę, że to nie jest, tutaj się nie będziemy chować w piasek, bo będziemy życia zawsze bronić, tak. Natomiast nie do nas należy, do nas jako do Kościoła należy ustanawianie, w jaki sposób to zrobić. My mamy formować sumienia. Być może nie udało nam się zrobić przez ostatnich kilkadziesiąt lat to dobrze, skoro tylu ludzi związanych z Kościołem dzisiaj przeciwko aborcji protestuje. To jest przykre, ale tak jak mówię, te protesty to nie jest tylko protest przeciwko aborcji. To jest protest przeciwko wielu rzeczom, które się skumulowały,
No
w moim
także
odczuciu.
przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, ale wracając do sprawy Kościoła i do tych ataków, do których dochodziło ostatnio, powstanie Straż Narodowa, która ma bronić Kościołów, tak zapowiada prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. I czy Kościół popiera taką inicjatywę?
Znaczy, słyszałem, że takie głosy się pojawiły. To nie jest instytucja kościelna, więc
Ale czy
to
Kościół
jest ich
popiera taką
inicjatywa.
inicjatywę?
Proszę.
Czy uczestnicy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, czy też Młodzieży Wszechpolskiej, czy też ONR-u powinni strzec
To nie są
kościołów?
organizacje kościelne, pani redaktor, i ludzie różne rzeczy mają prawo manifestować, tak jak ci, którzy z wieszakami wychodzą na ulicę, tak i ci, no dobrze, natomiast to nie jest tak, że tutaj mamy jakąś, że my się zwracamy do kogoś z prośbą o pomoc. Od zapewnienia bezpieczeństwa w kraju są inne instytucje. Jest policja, która ma dbać o porządek na ulicach. Są władze samorządowe, które mają w jakiś sposób organizować życie społeczne. Myślę, że te instytucje, które powinny się tym zająć, są dosyć jasno określone. Na wszystkie inne inicjatywy, no dobrze,
No,
no są. No.
coś czuję, że ksiądz jednak trochę lawiruje w tej sprawie. Nie chcę powiedzieć ani tak, ani na nie.
No co mam powiedzieć? No przecież
No,
nikt
trochę
nie
panu
powiedział,
Bogu
że.
świeczkę, diabłu ogarek.
Nie, 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 nie. To znaczy, nikt się do nich nie zwracał z prośbą o
Ale
taką
nikt ich nie
pomoc.
przepędzi, rozumiem, że jak będą stali przed kościołem, to nie będzie tak, że generalnie proboszcz, czy też diecezja, czy też
Panie,
władze
które
kurii.
stoją przed kościołem, też nie zostały przepędzone. Zostały przepędzone, jeżeli weszły do kościoła i zaburzyły ludziom szansę na modlitwę i
Przepędzone
nie
to może jest
pozwoliły
złe
odprawić
powiedzenie,
mszy
ale że
świętej.
poproszone, że jednak dziękujemy bardzo, ale nie takiej obrony oczekujemy. Od tego są właśnie oficjalne organa
No
ścigania, chociażby policja,
jeżeli
że
wpłynie taka
państwo za to
deklaracja, że
odpowiada.
chcą nas bronić, to podejrzewam, że też oficjalnie zareagujemy na to, że tak czy nie. No nie wiem, na razie takie, nie było takie rzeczy. No mówimy o pewnej hipotezie. Jeżeli
No
coś
jest
się
pewna
stanie faktem,
zapowiedź,
będziemy
jest
się
pewna
zastanawiać.
zapowiedź. A poza tym
Proszę.
jest pewna zapowiedź tutaj ze strony prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jest jeszcze pytanie od słuchaczki. Magda pyta, jakie jest stanowisko Kościoła dotyczące kontroli właśnie wejścia do świątyń podczas ostatnich protestów przez ONR? Czy metody usuwania demonstrantów przez nacjonalistów, to znaczy odpychanie, spychanie ze schodów, generalnie używanie siły, są przez Kościół akceptowane? No widzieliśmy, no były też takie incydenty.
Pani redaktor, niedziela pokazała, że w wielu miejscach w Polsce, to nie były też pojedyncze wypadki, zostały przerwane msze święte. Czyli moment, kiedy ludzie przyszli się do kościoła modlić, i to nie ci, którzy przyszli protestować, tylko ci, którzy no, normalnie przychodzą i odbywają swoje praktyki religijne. W kilku miejscach te msze święte trzeba było przerwać. W kilku wypadkach trzeba było także wezwać policję, ponieważ no, nie dało się zapanować nad sytuacją. To są bardzo przykre rzeczy. To się nigdy do tej pory nie zdarzało. Nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że do tej pory sama świątynia, jakakolwiek by była, w tym także świątynia katolicka, była otaczana pewnym rodzajem czci nie dlatego, że tam się gromadzą ludzie, ale tam dlatego, że tam jest pewne sakrum. To sakrum zostało pogwałcone, to sakrum zostało zdeptane. Proszę mi wierzyć, to jest bardzo bolesne. To, że musiała wejść policja, to są w kilku wypadkach tak miało miejsce. To są rzeczywiście ekstremalne rozwiązania, których też wcześniej ja nie pamiętam, żeby były, żeby ktoś chodził. A zatem sytuacja po prostu w jakiś sposób przekroczyła pewne granice. Granice, już nie powiem dobrego smaku, ale granice zwykłej przyzwoitości i szacunku dla kultury, dla religii, dla wiary wielu ludzi. To już nie jest tylko protestowanie przeciwko czemuś, to jest burzenie wszystkiego, co jest jakimś fundamentem naszego życia, także naszej cywilizacji, o czym się też często zapomina, prawda? Więc nie wiem, no, może wszystko trzeba zburzyć, może to jest tak, jak papież Franciszek mówi, że dzisiaj jesteśmy w takiej erze jednorazowości, wszystko jest jednorazowe, wykorzystamy i wyrzucamy. No jest to jakaś może tragedia tych czasów, dlatego wejście ludzi do kościołów, żeby tam manifestować w czasie liturgii, uważam, że absolutnie karygodne.
No to pytanie od Magdy. Czy w związku z epidemią koronawirusa umożliwienie wiernym załatwiania spraw kościelnych, urzędowych online jest możliwe? Na przykład apostazji.
Pani, nie mam pojęcia. Myślę, że chyba tak. No, skoro biura działają online, to dlaczego nie można innych rzeczy załatwić online? No, chyba tak. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Nie mogę pani słuchaczce odpowiedzieć. Nie mam rozeznania. Nie prosiłem o apostazję. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ale jeżeli załatwiają inne rzeczy przez online, dlaczego? Tam jest chyba taki problem, że trzeba złożyć deklarację wyznania wiary, znaczy zanegować to wyznanie wiary i to chyba trzeba zrobić przed urzędnikiem. Więc nie wiem, jak to formalnie wygląda. Trzeba prawników zapytać, nie mam pojęcia.
Dane publiczne pytają. Kardynał Dziwisz powiedział, że nie oglądał filmów braci Sekielskich. Chodzi o film Zabawa wchowanego. Czy nie byłoby dobrym pomysłem, żeby posiedzenie biskupotu rozpocząć seansem obydwu filmów z założeniem, że biskupi nie będą w nich szukali spisków na obalenie kościoła, ale wyciągnęli wnioski z pokazanych tam błędów?
Że biskupi nie szukali spisków, to znaczy pan redaktor zakłada, że tam były spiski jakieś w tych filmach.
Ja
No, nie da się
zacytowałam
tego
pytanie.
wykluczyć.
Pytanie.
Czy słuchaczka też może zakłada, że coś takiego
Słuchacz.
było? Ja myślę, że większość księży i biskupów widziała te filmy i tu nie ma potrzeby. I wielokrotnie w ostatnim czasie, długo, długo zanim ja zostałem rzecznikiem, sprawy dotyczące tych kwestii, które są poruszane w filmach braci Sikielskich, są rozwiązywane. Proszę pamiętać tylko, że są to rzeczy dosyć trudne. One dotyczą bardzo poważnych tragedii ludzi.
No tak, tylko że na przykład Zabawa wchowanego pokazała właśnie taką oto praktykę, do której dochodzi w kościele. Po prostu zabawa wchowanego, że księdza, który ma na sumieniu, czy też jest podejrzewany o to, żeby pełnił czyny pedofilskie, po prostu przesuwa się z parafii do parafii.
No i to zostało już chyba jako metoda potępione. No tu chyba nie ma zgody na coś takiego, a że takie rzeczy się zdarzały. No dobrze,
no ale
no
nie
to
powinny
też
się zdarzać.
No nie powinny
no
się
nie
zdarzyć.
powinny
Wiele
się
rzeczy się
zdarzać.
nie
No,
powinno zdarzać w naszym
to
życiu,
widać
panie
po prostu,
redaktorze, się zdarza.
że Kościół miał problemy z piętnowaniem takich rzeczy. Po prostu tuszował akty pedofilskie, w związku z tym
Zdarzały się
też
takie akty,
traci na
rzeczywiście, i w tej
autorytecie i
chwili.
dlatego też ludzie
Tak.
odwracają się od Kościoła. To jest jedna z przyczyn moim zdaniem. No bo przecież musicie chyba sobie zadawać pytanie. Na samych szczytach władzy kościelnej i nie tylko, również w takich rozmowach księży, którzy no nie są hierarchami. Musicie sobie zadawać pytania, co się dzieje, że Kościół tak dramatycznie traci autorytet w Polsce. No przecież
Oczywiście, że sobie
wystarczy
zadajemy.
Zobaczyć, ile osób przychodzi na niedzielne msze.
Tak.
Że jest coraz więcej i to wynika również z badań prowadzonych przez instytut, który finansuje Kościół.
Instytut Statystyki
O,
Kościelnej, tak.
Dokładnie tak.
Dokładnie, oczywiście. I te badania są publiczne i rzeczywiście, no, nawet księża biskupi na ostatnim zebraniu plenarnym część tych statystyk także w jakiś sposób komentowali. Także to nie jest tak, że nie widzimy.
Ale
To
nie
jest
wystarczy
jedna rzecz, że
komentarz. Nie
pewne
wystarczy komentarz. Po
tendencje.
prostu chyba trzeba jednak podjąć jakieś działania, żeby odzyskać ten autorytet u wiernych.
Panie redaktor, no, trzeba zobaczyć, to też trzeba widzieć trochę w szerszym kontekście. My rzeczywiście do tej pory byliśmy jakąś taką, nie wiem, czy dobrego słowa użyję, ale pewną ostoją katolicyzmu w Europie, w tej Europie, która bardzo zaświadczała, gdzie kościoły bardzo często zupełnie opustoszały.
No z Irlandią na czele.
Proszę?
Między innymi z Irlandią na czele, no.
Między
Kraj bardzo
innymi z Irlandią
katolicki.
Na czele. Nie chciałbym, żeby taki los spotkał Kościoła w Polsce, aczkolwiek, no cóż, no nie zrobimy, pewne rzeczy nie zmienimy. W grę wchodzi sekularyzacja, w grę wchodzą pewne nowe prądy, w grę wchodzi być może także niezbyt adekwatny do czasu zawsze język, którym się posługuje Kościół, którym nie dociera do wiernych.
Ja
ja mam
myślę,
tego
że tęczowa
świadomość
zaraza,
jako
na
dziennikarz,
przykład,
jako rzecznik
o
i
czym
nad tym
mówił
też będę
arcybiskup
trochę
Jędraszewski, to
pracował.
na pewno też nie pomogła w utrzymywaniu dobrych relacji, przynajmniej z
Przepraszam,
częścią wiernych.
słyszałem, może pani rektor powtórzyć, bo...
Mówię o tęczowej zarazie. No, to było określenie użyte przez arcybiskupa Jędraszewskiego. No, takie określenia wobec środowisk LGBT, no to też na pewno nie służy podtrzymywaniu dobrych relacji, przynajmniej z częścią wiernych.
Tak jak mówię, no każdy może powiedzieć wiele różnych rzeczy. Ja tylko chciałbym zauważyć, że to już było parę miesięcy temu. To jest jedno sformułowanie skazania, które trwało chyba 40 minut i ono zrobiło straszną furorę. Ja nie mówię, że zrobiło dobrą grę i dobrą rolę odegrało, bo wprowadziło trochę zamieszania. Natomiast myślę, że to, co jest ważne i co ja z całą świadomością chcę powiedzieć, że Kościół nikogo nie potępia. I Kościół nie ma prawa do tego, żeby komuś powiedzieć, chyba że ktoś ewidentnie się o to prosi, robi wszystko, żeby pokazać, że to wszystko, co jest wartością dla Kościoła, jest dla niego niczym, jest zerem. No to wtedy trudno, żebyśmy się od czegoś takiego nie odcięli. Natomiast też proszę zobaczyć, i wrócę do początku naszej rozmowy, trwa bardzo poważny konflikt aksjologiczny, konflikt systemu wartości. I on się przekłada na pewne różne rzeczy, które dotyczą także dyskusji o tematach aborcji, dotyczą dyskusji na tematy LGBT+, i te wszystkie inne rzeczy. To jest pewien model społeczny, model etyczny, model aksjologiczny. I te modele są bardzo różne, one się będą ścierać, no i tu też nic nie zrobimy. No i skoro mamy wolność, no to musimy na tę wolność pozwolić, że każdy będzie mówił, co chce. Żałuję, że to też spowoduje spadek ludzi w kościołach i to się dzieje, o czym pani redaktor powiedziała. Tych wierzących, praktykujących jest mniej. Ja bym chciał, żeby ich było więcej. Zacznę się zastanawiam, jak Kościół ma mówić dzisiaj do współczesnego człowieka, żeby do niego dotrzeć. I dotrzeć nie
no,
z przesłaniem
na pewno
przemocy,
nie,
ale
nie
dotrzeć z
używając
przesłaniem...
sformułowań, no, tęczowa zaraza, tutaj będę się czepiać. Łukasz pyta, dlaczego polski Kościół jest głuchy na słowa papieża Franciszka, który ostatnio znowu wsparł grupę LGBT?
A o czym słuchacz mówi? Czy mówi o tym...
Chodzi o pewien o dokument, o którym jest głośno. I
tak,
tam rzeczywiście...
ja już też wielokrotnie o tym wspominałem w różnych mediach. Po pierwsze, to nie jest wypowiedź dogmatyczna papieża. Nie wiemy dobrze nawet, kiedy została i w jakim kontekście wypowiedziana. Ona została wycięta z jakiejś rozmowy, już nie pamiętam, wywiadu dla jakiegoś pisma argentyńskiego czy meksykańskiego 2 lata temu, jeśli dobrze przeczytałem. I została wmontowana do filmu.
No, ja czytałam, że materiał w rzeczywistości pochodzi z 2019 roku i został nagrany przez meksykańską telewizję Televisa.
Bardzo możliwe. No właśnie, więc właśnie mówiłem, meksykański czy argentyński. Ja nie znam kontekstu całej rozmowy. Proszę też pamiętać, że zdania wyrwane z kontekstu bardzo często mogą być wykorzystywane instrumentalnie. Nie znam tego wywiadu, nie mogę się do niego odnieść. Nie wiem też, bo nie widziałem też tego filmu. Widziałem tylko to, o czym na te wszystkie głosy, prawda, że papież się tutaj opowiedział. No więc ja przeczytałem ten tekst, ja nawet mam tutaj oryginalną wersję po hiszpańsku tego, co jest w tym filmie.
A ksiądz zna hiszpański?
Ale bardzo dobrze znam hiszpański.
Brawo.
Tak.
Zazdroszczę.
Także wie pani, tu też nie ma niczego o związkach partnerskich, o co już się oczywiście wszyscy... Więc nie wiem, no trudno mi komentować czegoś, co nie jest pełne, prawda? Ojciec Święty coś powiedział, ktoś to wyciągnął, wmontował w inny materiał. Nie widziałem jednego i drugiego, no trudno mi to komentować. To na pewno nie jest doktrynalna.
Ale czy jest to wsparcie dla związków
papieża,
partnerskich?
W związku z tym
czy to
nauka
jest wsparcie dla związków partnerskich, dla par homoseksualnych, dla par jednopłciowych? Czy tak to można odczytywać?
Że? Przepraszam, bo znowu nie rozumiem.
Czy jest to wsparcie, to co usłyszeliśmy, ta wypowiedź, która jest cytowana, wypowiedź papieża Franciszka, czy tak można to odbierać jako wsparcie dla związków partnerskich par jednopłciowych, homoseksualnych?
No to trzeba ich zapytać, to trzeba te związki zapytać, tych ludzi, czy dla nich to jest wsparcie. No, mnie się wydaje, że to by było takie złudne wsparcie, ponieważ, no, tak jak mówię, to jest wyciągnięty jakaś wypowiedź wyciągnięta z kontekstu. No, można sobie uzurpować prawo do instrumentalnego potraktowania tych słów, ale jest to chyba nadużycie pewne. Także nie sądzę, żeby Ojciec Święty wprost chciał kogoś w ten sposób, no w tym wypadku, w tym kontekście wesprzeć. Jeżeli doczekamy się jakiejś wypowiedzi papieża, która będzie miała charakter bardziej spójny, oficjalny, no to oczywiście się do tego odniesiemy. No na razie takiej wypowiedzi nie ma. To jest wypowiedź w filmie skopiowana z czegoś. No to już jest naprawdę... No to jest, nawet nie wiem, czy publicystyka, no to jest chyba jeszcze bardziej, jeszcze mniej niż publicystyka. To już jest taka takie poszukiwanie argumentów na poparcie swojej tezy.
Kolejne pytanie. Dlaczego tak wielu księży agitowało za Zjednoczoną Prawicą i Andrzejem Dudą? Co Kościół na tym zyskał?
Każde zbytnie zbliżenie się Kościoła do władzy zawsze skutkowało złymi efektami. Dlaczego któryś ksiądz, jeden czy drugi, popierał takiego czy innego kandydata na prezydenta, czy taką czy inną partię? To trzeba pytać tych, którzy to robią, bo tu oczywiście też są różne zdania i każdy z nas ma swoje poglądy, prawda? I każdy z nas te poglądy w jakiś sposób ma prawo wyrazić także w czasie wyborów, głosowań. No i dobrze, no tak się też stało w wypadku wyborów prezydenckich, wyborów parlamentarnych. Myślę, że to, co powinno być, a niestety też przyznaję, nie zawsze jest, to, co powinno być częścią misji Kościoła, to to, by jednak dystansować się od wszelkich nurtów politycznych, żeby zachować pewną autonomię i wolność. Takiego Kościoła bym chciał, o takim Kościele mi się marzy, bo tak zawsze było, także za czasów Pana Jezusa. On też w żadne konszachty z żadną opcją polityczną nie wchodził. Z drugiej strony żyjemy w bardzo konkretnym świecie.
No i wyrzucił,
świecie.
Wyrzucił z Kościoła sklepikarzy.
Tak. Poza tym żyjemy w bardzo, poza tym też jest faktem jednak, że żyjemy w bardzo konkretnym świecie, konkretnej rzeczywistości i czasem coś, co nie jest prozopowiedzeniem się za jakąś partią, jest za takie coś uznawane. No myślę, że nawet ten aktualny konflikt, który mamy na ulicach, też troszeczkę tutaj pokazuje, że takie utożsamienie następuje, co nie jest zresztą, wydaje mi się, prawdą.
Mariusz pyta, czy to jest okej, że państwo polskie przekazuje grube miliony ojcu Rydzykowi? Czy to jest dobrze, że Rydzyk, trudno mi powiedzieć ksiądz o nim, tak pisze nasz słuchacz, jest tak bogaty? Ile respiratorów, łóżek kupił ojciec Rydzyk, by pomóc chorym w tak trudnych czasach?
Nie wiem, ile kupił respiratorów, trzeba by go zapytać o to. Nie spływają takie dane do mnie, nie mam takiego rozeznania. Natomiast...
A czy nie powinien wspomóc, skoro jest dotowany przez państwo?
Wie pani co, tak bardzo szczerze mówiąc, ja też do końca, bo to jest też jakieś tutaj, oczywiście funkcjonują różne, nie zdążyłem się jeszcze z tym wszystkim zapoznać, ja nie wiem dokładnie, co to jest. Tutaj chyba punktem dobrym do dania odpowiedzi byliby ojcowie redemptoryści, którym to całe konsorcjum ojca Rydzyka należy, ono za nie odpowiada i chyba oni byliby tutaj dobrym miejscem, żeby zapytać o te rzeczy, no bo no nie chcę się wypowiadać o czym nie mam zbyt dużej wiedzy. Większość rzeczy, tak jak prawdopodobnie i pani redaktor, znam tylko z mediów. A media, bo obaj jesteśmy dziennikarzami, pan redaktor i ja, i wiemy, że media nie zawsze podają wszystko tak, jak powinno być, więc też pewien dystans mam do tego, o czym media mówią, chociaż tak jak mówię, sam dziennikarzem jestem. No i w tym wypadku też wolałbym, żeby mieć jakieś no, lepsze wiadomości źródłowe niż tylko fakt, że dużo ma, a nie da. No może tak jest, nie wiem. Może to prawda jest, nie wiem.
I jeszcze jedno pytanie od Dawida. Dlaczego Kościół schował się w trakcie pandemii i wojny ideologicznej? Kościół był ustoją w trakcie zaborów, wojen, komuny, a teraz mnie ksiądz wygania z kościoła, bo limit został przekroczony. Pozdrawiam.
Nie bardzo rozumiem, dlaczego Kościół miałby się schować i dlaczego się schował. Powiem, że kiedy wybuchła pandemia w
tak
marcu, kiedy wybuchła pandemia w marcu i zostały przez władze administracyjne i sanitarne nałożone bardzo bolesne restrykcje dla nas, na przykład nie pozwalające na to, żeby w kościele było więcej niż 5 osób. Ja tutaj w Krakowie, w Bazylice, o której już wspomniałem, poproszono mnie, żebym odprawił rekolekcje dla oblężonych, no bo tak się wydawało, w Wielkim Tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa. Te rekolekcje zresztą wiszą gdzieś sobie tam w internecie. Proszę mi wierzyć, to był straszny ból, straszny dramat, kiedy ksiądz stoi ubrany jak do Eucharystii, którą celebruje z dwoma, może trzema osobami, bo reszta się nawet bała przyjść, bo się w tej piątce nie załapie, i mówi do gigantycznego kościoła, który jest pusty, Chociaż dobrze te na YouTubie z liczniki pokazywały, że mieliśmy czasami parę tysięcy wejść, co było absolutnie rekordem. Nigdy tylu ludzi byśmy w kościele nie zgromadzili. Natomiast ono pokazało jedno, że Kościół cały czas był przy ludziach, nawet wtedy, kiedy zabroniono mu na mszę świętą, ludziom na mszę świętą przychodzić, bo nie, no bo takie były restrykcje sanitarne. W tej chwili też mamy takie sytuacje.
No jest dyspensa od uczestnictwa w mszach
tak,
niedzielnych.
Ponieważ, dlaczego jest dyspensa? Nie dlatego, że jest wirus, tylko dyspensa jest dlatego, że jedna osoba może być na 7 metrów kwadratowych w kościele. To znaczy się, że jeżeli wchodziło załóżmy 300 osób do kościoła, to teraz wejdzie 50.
Ale z powodu
a zatem
koronawirusa
większość
no, są
nie
to
wejdzie.
Ograniczenia, są to obostrzenia, jeżeli chodzi o liczbę osób, które mogą być w kościele na mszy.
Oczywiście, że są wprowadzone, tak, tak. Jedna osoba może być na 7 metrów kwadratowych, więc każdy proboszcz, każdy rektor kościoła musi sobie przeliczyć, ile osób może wejść na tą część. I on nie może, jeżeli wpuści więcej osób, zostanie pociągnięty przez prawo do odpowiedzialności. Tego mu nie wolno zrobić. Stąd też księża biskupi powiedzieli, że kto nie wejdzie, to ma dyspensę, prawda? Nie musi na tej mszy świętej być. No i stąd to jest też jedyna racja, dla której te dyspensy zostały ogłoszone. I dobrze, no bo ludzie mieliby konflikt sumienia, prawda? Że nie mogą być na mszy świętej, bo nie ma miejsca. No, sytuacja jest ekstremalna i też wiemy, że sytuacja pandemiczna w kraju jest ekstremalna, też nam się wymknęła spod kontroli, też nikt nie ma pomysłu za bardzo, w jaki sposób to rozwiązać, więc no, robimy wszystko, co możemy.
No, wszystkie instrumenty posiada władza, posiada rząd, ale cmentarze powinny być zamknięte, czy nie? Jednak ze względów bezpieczeństwa.
No zobaczymy, to myślę, że to o tym się dowiemy jutro czy pojutrze prawdopodobnie, czy będą zamknięte, czy nie. My ze swojej strony apelujemy i zrobił to ksiądz arcybiskup Gondelski, przewodniczący episkopatu, mówił o tym ksiądz prymas, wielu biskupów o tym mówiło, żeby w tym roku z racji tej wyjątkowo trudnej sytuacji, żeby na cmentarze nie przychodzić tylko i wyłącznie 1 listopada, żeby rozłożyć tę wizytę na czas przed i po 1 listopada, żeby nie robić tam dużych skupisk osób. No bo wiadomo, to był zawsze taki dzień, że nawiedzaliśmy groby, często spotykając się w gronie rodziny, przyjaciół, bo kogoś żeśmy stracili, bo był to nasz przyjaciel czy ktoś z rodziny.
A na cmentarzach jest jednak ciasno, jest grób przy grobie.
No więc właśnie i z tej racji my, Kościół, księża biskupi, apelujemy o to, żeby w tym roku wyjątkowo te wizyty na cmentarzach rozłożyć. To też nie jest tak, że jeżeli ktoś pójdzie 2 czy 5 listopada, to ta wizyta będzie mniej ważna. Nawet penitencjaria apostolska, czyli taki urząd watykański, który zajmuje się no, właśnie regulacją wszystkich kwestii dyspens i kwestii odpustów, no, przedłużył ten okres uzyskania na przykład odpustu za zmarłych na cały miesiąc listopad, prawda? Więc tak dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze, osoby, które są w tym wieku podwyższonego ryzyka, którym tak naprawdę łatwiej zapaść na COVID-19, a wiemy, że choroba ta w wieku starszym albo jeszcze ktoś jeszcze ma dodatkowe choroby, no jej przebieg może być wtedy o wiele poważniejszy. Więc ja mówię tak, no wszystkiego przed wszystkim się nie uchronimy, ale zróbmy wszystko, co możemy, żeby skutki tego, co się dzieje, jednak maksymalnie ograniczyć. Zróbmy wszystko, co leży w naszych rękach, a trochę od nas zależy. Pewnie nie wszystko, ale dużo na pewno tak.
No, warto stosować prewencję w każdym razie. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Z był po raz pierwszy nowy rzecznik.
To znaczy, że nie ostatni, panie redaktorze.
Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia życzę oczywiście. Nieustająco.
Dziękuję za
zaproszenie. Do usłyszenia. Kłaniam się.
Do usłyszenia. Do widzenia.